Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy naszych słuchaczy i telewizów. Telewizów jak zawsze w niedzielę, a słuchacze do nas dzisiaj dołączyli specjalnie, bo program jest specjalny. Chcemy szerzej trafić do Was, do Państwa. A rozmawiamy, temat zapowiadany, wykorzystaj szansę, a więc taka tutaj prośba i nawet takie polecenie delikatne. Sam decyduj, przekaż 1% swoich podatków na polską młodzież, a więc to ten sławny temat już 1%. W naszym studiu bardzo serdecznie witamy gości, którzy już gościli nie jeden raz. Pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis.
Szczęść Boże.
Witamy, szczęść Boże. I pan poseł Maciej Małecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Tak więc temat nie jest nowy, ale jest bardzo też, można powiedzieć, gorący, pani dyrektor, bo koniec stycznia się zbliża, więc dlatego też spotykamy się dzisiaj. Kilka informacji bardzo ważnych. Panie pośle, pani dyrektor, prosimy na początek o przekazanie, a potem będziemy rozmawiać, jak zawsze.
Okres gorący, ponieważ właśnie to jest ten czas, kiedy już składamy swoje zeznania podatkowe za 2015 rok do urzędów skarbowych i już mamy tą szansę, żeby ten 1% naszego podatku przekazać na właściwy cel. W tej chwili robią to już podatnicy, którzy składają zeznanie na tak zwanym druku PIT-28. To są taki podatek zryczałtowany, między innymi od najmu lokali. I ci podatnicy do końca stycznia powinni takie zeznanie podatkowe złożyć. Także apelujemy do tych wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a składają...
Do końca stycznia.
Tak, a składają takie zeznanie podatkowe, żeby w odpowiedniej rubryczce oczywiście wpisali odpowiedni numer KRS dla organizacji pożytku publicznego, tak żeby ten 1% był wskazany, komu może być, dla kogo może być wydatkowany. Oczywiście potem kolejni podatnicy, czyli emeryci, renciści, osoby, które otrzymują wynagrodzenie z pracy, czy to jest umowa na czas określony, czy nieokreślony, czy umowa zlecenie, czy umowa o dzieło. Czyli ci wszyscy podatnicy, którzy w jakikolwiek sposób otrzymywali w 2015 roku przychody, które są opodatkowane.
A kiedy posłowie dołączą?
No, posłowie myślę, że niektórzy może już, ponieważ mają również może jakieś dochody z najmu. Wiem, że pan poseł Małecki już złożył taki PIT-28, ale oczywiście posłowie, tak jak wszyscy inni podatnicy, do końca kwietnia tego roku, wtedy, kiedy otrzymają ze swoich zakładów pracy, bądź ZUS-u, bądź KRUS-u, posłowie, rozumiem, Sejmu, otrzymają informacje o otrzymanych dochodach i wtedy muszą swoje zeznanie podatkowe złożyć też do końca kwietnia. No ale nie czekajmy na ostatnią chwilę, bo to nie oznacza, że nie możemy tego zeznania złożyć wcześniej.
Rozliczamy się jako posłowie, tak jak wszyscy podatnicy. Natomiast ja sam mogę powiedzieć, że w tym roku nie ma problemu z przekazaniem 1% na Fundację Lux Veritatis, na Fundację Nasza Przyszłość. Przypomnę, że pamiętamy rok temu duże problemy wielu podatników w różnych częściach Polski, których zeznania podatkowe były odrzucane wtedy, kiedy wpisywali numer KRS-u Fundacji Nasza Przyszłość. Tym razem problemu nie ma, system działa, już nie ma takiego kłopotu, że podobno ktoś czegoś nie dopilnował i można te pieniądze przekazać. Natomiast każdy ma świadomość, że jest to kwota niewielka, pojedyncza. Natomiast tak samo jak w rodzinie Radia Maryja, tu ważny jest efekt skali, że wielu ludzi dających ten symboliczny grosz może prowadzić pewne dzieła. I bardzo ważny jest cel, na który nasze środki zostaną przeznaczone. To jest wychowywanie, kształcenie młodzieży. Czyli każdy z nas może wziąć udział w budowaniu polskich elit.
To, co mówisz, że grosz do grosza, prawda? To się łączy. No a elity, no to jest konsekwencją tego, jak te środki wykorzystujemy. To będzie jeszcze okazja do tego, jako zachęta powiedzieć. Ale pani dyrektor, mamy też wizualizację przygotowaną, tak? Żeby sobie uprzytomnić, jakie to są liczby, jakie to są procenty. Tak, ilu skorzystało, tak?
Tak, ale chciałam nawiązać do tego, co powiedział pan poseł. Oczywiście to jest ważne, żebyśmy myśleli o tym, żeby wychowywać te dzieci i młodzież, ale oczywiście w duchu patriotycznym, narodowym, żeby młodzież wiedziała, skąd się wywodzi, gdzie są nasze korzenie, bo to chodzi o takie wychowanie dzieci i młodzieży, a nie o jakiekolwiek. Dlatego to jest też bardzo istotne, żebyśmy o tym mówili, ponieważ jest również i wiele fundacji, czy organizacji pożytku publicznego, które również mogą zbierać 1% podatku dochodowego, ale czy właśnie należy się przyjrzeć, czy ten cel, o którym my tutaj mówimy, czyli o tym wychowaniu w duchu polskości, patriotyzmu, prawda? Czy ten cel jest spełniany, czy nie? Stąd to jest bardzo
celowość
istotne.
Fundacja mówi o tej celowości konkretnej.
Tak.
I o tym też informujemy i możemy znaleźć informacje.
Tu możemy zobaczyć konkretne dzieła, które powstawały. I to dzięki Telewizji Trwam, dzięki Radiu Maryja, dzięki temu bardzo dobremu kontaktowi pomiędzy ludźmi, którzy tworzą te dzieła, możemy zobaczyć, na co ten grosz symboliczny jest przekazywany, ale ten grosz zebrany wiele tysięcy, można powiedzieć setek tysięcy, daje potężną siłę, którą możemy kształtować przyszłość Polski.
Na część jeszcze zobaczymy, bo są projekty, które są już wdrożone, prawda? Rozpoczęte konkursy, słyszymy w radiu.
Nowych nie brakuje też chyba.
Ale są już te, które są konkretnymi. Więc popatrzmy może na te nasze dane, jeżeli można, tak? Na planszę.
Tak, proszę Państwa, w ubiegłym roku zrobiłam sobie takie zestawienie, jak Polacy, jak my wszyscy, wykorzystaliśmy tą naszą szansę, rozliczając podatek za 2014 rok, prawda? Czyli w 2015 roku. I przygotowałam taką planszę, może byśmy poprosili o planszę taką pierwszą.
O, mamy ten serek taki.
I powiem prawda? Tak, wszystkich nas, którzy mieliśmy możliwość obliczenia, odliczenia tego 1% podatku, czyli tych podatników, którzy składali zeznanie podatkowe, ale w tym zeznaniu oczywiście wykazywali swój dochód do opodatkowania, bo to też czasami jest tak, że jest zeznanie, ale nie ma dochodu, więc tylko mówimy o tej grupie podatników, było prawie 22 miliony osób w Polsce, z czego 12,5 miliona osób skorzystało z tej szansy i przekazało swój procent. To jest 57% Polaków skorzystało z tej szansy, ale aż 9,4 miliona osób w Polsce nie skorzystało z tej szansy, czyli 43% osób, które mogły 1% przekazać tego podatku, z tej szansy nie skorzystało. I to jest bardzo dużo. Jak to się przekłada na kwoty?
No właśnie, jak to są kwoty?
Gdybyśmy teraz zobaczyli drugą planszę, to zobaczymy, że 753 miliony złotych, tyle pieniędzy można było przeznaczyć na właśnie przekazanie tego 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przekazano 557 milionów. A 195 milionów zostało niezagospodarowane, czyli zostało przekazane do budżetu państwa na cele, które oczywiście rząd zrealizuje z tych środków. Czyli mówimy, że 195 milionów złotych to są jeszcze te środki, które mogłyby być przeznaczone na rzecz organizacji pożytku publicznego. To jest bardzo dużo. Jak to się kształtowało w poszczególnych grupach podatników? Więc tam, gdzie jest grupa, o której dzisiaj mówimy, też.
Kolejna plansza, prosimy, tak.
Czyli jeżeli mówimy o PIT-ie 28, to tutaj 52% osób zdecydowało się na przekazanie tego 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. To jest 400 tysięcy osób, ale aż 369 tysięcy osób nie zadeklarowało tego 1% podatku. Jeżeli chodzi o grupę najliczniejszą, czyli emeryci, renciści oraz osoby, które otrzymują wynagrodzenia z pracy, bądź też prowadzą działalność gospodarczą, to tutaj 12 milionów osób przekazało środki na organizację pożytku publicznego, a 9 milionów osób tego nie uczyniło. W cyfrach to jest tak, że 189 milionów złotych właśnie z naszych wynagrodzeń oraz z tytułu emerytury, renty czy z działalności gospodarczej nie zostało zadeklarowanych na żadną organizację pożytku publicznego. Także myślę, że jest o czym mówić i jakby zachęcać Państwa do tego, żebyśmy stawali się właśnie tym społeczeństwem obywatelskim i świadomie kierowali nasze środki na określone cele.
To jest, jeśli decydując, będziemy podejmowali decyzję, na co przekazujemy, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy Polska potrzebuje nowych elit? Czy w naszym kraju potrzebni są ludzie, młodzi, którzy zdobędą wykształcenie oparte na wartościach chrześcijańskich, na wartościach Bóg, honor, ojczyzna, po to, żeby ci ludzie weszli do w przypadku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, do tak odpowiedzialnego zawodu, jakim jest dziennikarstwo. I śmiem twierdzić, że Polska potrzebuje wymiany elit w tym obszarze. Bowiem sięgając jeszcze przyczyn tego stanu, jaki mamy dzisiaj, czyli tego, że elity kształtujące opinię publiczną, elity w cudzysłowie przekazujące informacje, elity tworzące tak naprawdę to, jak Polacy odbierają najważniejsze wydarzenia, w dużej mierze, w zdecydowanej mierze nie utożsamiały się z polskim interesem. To jest efekt jeszcze skutków po II wojnie światowej, bo Polska straciła w II wojnie światowej swoje elity. Zarówno Niemcy, jak i Sowieci ze szczególną zaciętością niszczyli naszą inteligencję. Całą. Począwszy od księży.
Tak, ale to jest taka rzecz już praktyczna, ale ja bym jeszcze do tej rzeczy takiej, do tej teorii pewnej, pani dyrektor, ile jest tych podmiotów, które się starają o taki właśnie 1%, bo to nie tylko Fundacja Nasza Przyszłość, jest tego więcej, prawda? To z tego korzystają różne rzeczywistości, jakie mamy na polskiej scenie.
No myślę, że w tej chwili nie odpowiem bardzo dokładnie, ale to jest ponad
8 tysięcy podmiotów. Organizacji różnych fundacji.
Tak, mają prawo do tego, te podmioty mają prawo do tego, żeby otrzymywać 1% właśnie podatku.
Czyli ten rynek jest dosyć taki ruchliwy, tam jest dosyć, no jest się o co bić, prawda? Można powiedzieć takim językiem bojowym.
No to znaczy myślę, że każdy podmiot, który otrzymywał takie uprawnienie, musiał spełniać pewne kryteria wynikające z ustawy, to znaczy musiał wykazać, że tą działalność, którą zamierza prowadzić, to jest działalność, która ma być wspierana przez państwo. Oczywiście tutaj nie będziemy wymieniać, bo pewnie znamy takie fundacje czy stowarzyszenia, które według być może w tej chwili takiego bardzo liberalnego poglądu na rzeczywistość, prawda, też otrzymują ten 1% i wydają go na cele, na które przynajmniej ja nie chciałabym przekazać tych środków, prawda? Natomiast jest to bardzo duża rzesza organizacji pożytku publicznego, z tym, że rzeczywiście wiele z nich to są takie, bardzo bym powiedziała, niszowe, to znaczy tych środków otrzymują bardzo niewiele. Natomiast jest około 20-30 organizacji bardzo prężnych i dużych, które te środki pozyskują w ogromnej liczbie.
No, czyli to jest bardzo ważne, bo tutaj jest i cel, i wykorzystanie tej aktywności społecznej. No i można powiedzieć też, że te pieniądze to są nasze, prywatne. To nie jest tak, że komuś, prawda, i tak one będą odebrane, że tak powiem, prawda? I tak będą przekazane.
To się nie wiąże z dodatkową opłatą. To należy mocno powiedzieć i wyraźnie. 1% przekazany na Fundację Nasza Przyszłość nie oznacza, że w Urzędzie Skarbowym dopłacamy 1%. Nie.
Nic.
To w praktyce wygląda to tak, że my z podatku, który i tak przekazujemy na rzecz państwa, mamy prawo wyznaczyć 1% i ten 1% zostanie przesłany na wskazany przez nas cel. I kontynuując tutaj wątek poruszony przez panią dyrektor, oprócz celów, na jakie nasze pieniądze zostaną przekazane, patrzmy też, na ile efektywnie zostaną przekazane. Bo jeżeli nawet funkcjonuje gdzieś w statucie bardzo szczytny cel, ale koszty obsługi są duże na tyle, że tylko niewielki procent z przekazanych środków trafia na rzeczywistą działalność, a gro jest zjadane poprzez koszty obsługi, koszty zarządu, szkoda tych pieniędzy. Przekazujmy tu, gdzie jest efektywnie, czyli tu dokładnie trafia w przypadku Fundacji Nasza Przyszłość na dzieła związane z młodzieżą, z kształtowaniem, z wykształceniem, na przykład stypendia dla uzdolnionej, ale będącej w trudnej sytuacji młodzieży, która dzięki temu może studiować i może nabywać wiedzę. I gdzieś tych wielu, wielu darczyńców z całej Polski ma tą swoją maleńką cegiełkę, dzięki której kiedyś być może na ekranie telewizora czy na falach radia będziemy mieli kontakt z dziennikarzem, który został wykształcony dzięki tym pieniądzom.
No ale póki co teraz jak trafić do tej grupy właśnie, która nie wiem jak jej określić, nie interesuje się, nie chce, mówi, że później, nie wiem, nie słucha radia, telewizji, no bo to jest duża grupa.
Ogromna grupa osób i myślę, że my na to receptę mamy. To znaczy myślę, że cała nasza społeczność to jest społeczność, która się komunikuje między sobą i potrafi jeden drugiemu przekazać informacje, prawda? I ta akcja, którą zrobiliśmy w ubiegłym roku, bo chcę powiedzieć, że Fundacja Nasza Przyszłość po raz pierwszy zbierała środki w ubiegłym roku i mówiliśmy o tym, że mamy taką możliwość, taką szansę tylko w naszych mediach, to znaczy w mediach związanych z Radiem Maryja, z Telewizją Trwam, prawda? Czyli w naszej grupie, którą tak nazywają wszyscy i my też się z tego cieszymy, tak zwanej grupie Rodziny Radia Maryja. I chcę powiedzieć, że mimo, że to było pierwszy raz i przekazywane w naszych mediach, odzew był bardzo duży. Więc myślę, że ta metoda jest. Musimy jeden drugiemu o tym powiedzieć. I tak sobie pomyślałam, że gdybyśmy w tym roku już mamy ścieżkę przetartą. W ubiegłym roku wiele osób przekazało nam ten 1% podatku. I tak jak powiedział pan poseł, jest tak, że czasami ten 1% to jest 50 groszy, 80 groszy, 40 groszy, złotówka. To są naprawdę niewielkie wpłaty, ale właśnie skala robi swoje. I tak pomyślałam sobie, że gdybyśmy w tym roku, każdy z nas, który przekazał ten 1% podatku na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość, powiedział o tym, że jest taka możliwość jeszcze jednej osobie, która w ubiegłym roku nie uczyniła tego, prawda?
To, co pani dyrektor mówiła, przez SMS-owanie.
SMS-owanie, albo powiedzmy porozmawiać z przyjaciółmi, albo z sąsiadami, prawda, albo ze znajomymi. No, mamy różnego typu kontakty w wielu miejscach, czy to jest miejsce pracy, czy no nie wiem, spacer, cokolwiek, ale gdybyśmy jeszcze jedną osobę wciągnęli do tej akcji, przyciągnęli do nas, no to już ta skala, że tak powiem, byłaby o wiele większa. Czyli myślę, że to jest jedyny sposób na to, żeby osoby, które do tej pory tego nie uczyniły i nie przekazały 1% i nie wiedzą, że taka możliwość istnieje, żeby w ten sposób do nich dotrzeć.
Te 9 milionów, które do tej pory nie przekazywały 1%, myślę, nie czyniło tego z jakichś złych intencji, z rozmysłem. To jest pęd w życiu, to jest wiele obowiązków, to jest też taka obawa, jak to zrobić. Bo no, jeżeli ktoś wypełni zeznanie podatkowe i błędnie wpisze, to zeznanie musi być korygowane. To jest jakiś problem. Tylko do pierwszego razu. Jeżeli jeden raz wypełnimy dobrze formularz, to następny rok jest tylko powtórzeniem. I to jest bardzo ważne, o czym powiedziała pani dyrektor, żeby ośmielić inne osoby. Bowiem to jest tylko wpisanie numeru KRS-u Fundacji Nasza Przyszłość. To jest tylko podanie nazwy fundacji. I w ten sposób wskazujemy. Wielu ludzi wypełnia zeznanie podatkowe z roku na rok tak samo. Jeżeli ta rubryka nie była wypełniona, to nie dotykają jej. I to idzie takim pędem od wielu lat. W związku z tym miejmy taką ambicję, żeby jako społeczeństwo obywatelskie, ta rodzina Radia Maryja, jak najbardziej zredukować tą liczbę 9 milionów osób, które do tej pory nie wpisywały fundacji, nie odpisywały 1%. Porównam to do podpisów w obronie telewizji Trwam, kiedy walczyliśmy o miejsce na multipleksie. 2,5 miliona podpisów. Wielu z tych ludzi do tej pory nie oglądało telewizji Trwam. Dopiero wtedy dowiadywało się i dopiero wtedy zapoznawało się z ofertą telewizji Trwam, a jednak swoim imieniem, nazwiskiem, adresem, PESEL-em poparli.
No, też ja się obawiam, że to jest podobnie jak z głosowaniem w wyborach, prawda? Jest ta część, prawie 50%, która to jest trochę mniejsza, która mówi, nie interesuje mnie to w ogóle, ani tak, nie? Tylko zostaje w domu i...
Tak, ale,
ale jeszcze zasady, to z pani dyrektor mówiła na początku, więc kto może i te sprawy też ryczałtowych tych, prawda, że można zdecydować...
Ja powiem tylko jeszcze jedno. Wydaje mi się, że największą grupą osób, mimo wszystko, które do tej pory nie przekazują tego 1% podatku, to są emeryci i renciści. I to zarówno ci, którzy biorą emerytury i renty z ZUS-u, jak i rolnicy, którzy otrzymują emerytury i renty z KRUS-u. Dlaczego? Dlatego, że oni do tej pory, jeżeli już przechodzą na emeryturę czy rentę, czyli od tej pory, nie muszą sami rozliczać się z urzędem skarbowym. Za nich to robi ZUS i KRUS. W związku z tym te osoby często nie mają świadomości, że w ogóle mogą same rozliczyć się właśnie, jeżeli chodzi o swoje dochody i że mają takie prawo, żeby wskazać, komu chcą przekazać 1% podatku, że w ogóle to mogą zrobić. I myślę, że do tych osób musimy naprawdę dotrzeć. I tutaj jest rola no właśnie młodzieży, bo ja rozumiem, że bardzo wiele z tych osób ma dzieci, wnuki, prawda? I że my powinniśmy dojść do tych osób starszych i tą informację im przekazać i pomóc wypełnić takie zeznanie podatkowe, bo to jest problem. Te osoby, tak jak mówię, nie robiły tego, nie wiedzą, jak to zrobić, ponieważ za nich to robi odpowiednia instytucja. Więc tutaj dotarcie do tych osób jest dla nas bardzo, bardzo ważne. A chcę powiedzieć, że właśnie patrząc na statystyki z ubiegłego roku, według szacunków, jeżeli chodzi o ZUS, to 174 miliony złotych pozostały w budżecie państwa bez przekazania tego 1% podatku. Natomiast jeżeli chodzi o KRUS, to 15,3 miliona złotych. Razem to jest 189 milionów złotych jakby nie zostało przekazane na żadną organizację, na jakiś cel. I myślę, że tutaj jest ten problem. I jeżeli ojciec pozwoli, to ja po tym opowiem, ponieważ w tym roku będzie nowa metoda przekazania tego 1% podatku przez właśnie emerytów i rencistów.
Jaka to będzie metoda?
Do tej pory mieliśmy możliwość następującą, jeżeli chodzi o emerytów i rencistów. Musimy wziąć PIT-40 ZUS-u i KRUS-u, papierowy dokument, który mamy, PIT-37, prawda? I przełożyć dane ręcznie, bądź też poprzez aktywny druk za pomocą internetu. Natomiast w tym roku pierwszy raz Ministerstwo Finansów chyba w połowie marca, bo to jeszcze nie jest aktywne, udostępni taki portal, gdzie jakby przełoży tą informację z ZUS-u bądź z KRUS-u, czyli z tego dokumentu PIT-40A, który otrzymują emeryci i renciści z ZUS-u, bądź PIT-11A, którzy to otrzymują rolnicy, przełoży już na zeznanie podatkowe PIT-37, czyli wypełni to za emeryta i rencista.
No
to będzie gotowe. Jest tylko jedna trudność albo dwie. No po pierwsze oczywiście trzeba potrafić wejść do internetu, prawda? Otworzyć sobie tą stronę i znaleźć siebie i złożyć podpis, który i tym podpisem prawdopodobnie tym podpisem będzie informacja o naszym dochodzie za rok ubiegły. I myślę, że tutaj będzie ta trudność, ponieważ jeżeli ktoś się do tej pory nie rozliczał albo nie zatrzymał sobie tego PIT-u za ubiegły rok, bądź tej informacji z ZUS-u lub KRUS-u, to jest ta informacja, która będzie trudna, żeby ją znaleźć i podpisać. Ale myślę, że mówmy już o tym teraz, bo mamy czas, czyli możemy odnaleźć to swoje rozliczenie roczne za ubiegły rok i znaleźć tą wartość dochodu, żeby ten druk wypełnić w tym roku. I myślę, że wielu emerytów czy rencistów sobie z tym poradzi. Ale tak jak powiedziałam, są dzieci, wnuki, więc myślę, że tutaj trzeba będzie pomóc i to wypełnić, ale odejdzie ta cała sprawa ręcznego przekładania tych informacji z jednego dokumentu na drugi.
A nie ma takiej możliwości, że powiedzmy, mówię tak, proszę, dokądkolwiek będę takie zeznania składał, przekazuję je właśnie na fundację do końca moich, prawda, tych...
No właśnie.
Nie znam. Nie ma takiego, no że automatycznie, z automatu.
To jest pytanie do pana posła.
Jest to trudne, bo na razie z tego, co wiem...
Czy ustawa musi?
Nie przewiduje tego. Natomiast no też może być ileś okoliczności, które nie będą na to pozwalały. Też mamy do czynienia z fundacją, która jest stabilna, która jest bardzo dobrze zarządzana. Ale mamy różne podmioty. Nieraz są podmioty, które opierają się tak naprawdę nieraz na jednej, na dwóch, na trzech osobach. I przyjmijmy, że dochodzi do tego, że ktoś z tych zarządzających fundacją umiera albo choruje. Nie ma możliwości prowadzenia tego. I wtedy pewnym rozpędem te pieniądze trafiają w próżnię. Dlatego jest to mimo wszystko, jeżeli nawet trzeba przekazywać rok po roku, to nie jest duży obowiązek.
No tak,
mamy przed sobą końcówkę stycznia, mamy cały luty, marzec, kwiecień. To jest naprawdę wystarczający czas, że jeżeli nawet ktoś nie potrafi sam tego zrobić, żeby zainteresować się, zapytać osoby wokół siebie, z rodziny, przyjaciół, sąsiadów i to przekazać. I również to jest bardzo, bardzo dobry czas na to, żebyśmy my zainteresowali się wokół nas, w środowiskach, w którym żyjemy, w rodzinach, wśród sąsiadów, zapytać, czy przekazałeś, czy umiesz przekazać, a jeżeli tego nie robiłeś, ja ci pomogę. I to w ten sposób ja jestem przekonany, że liczba 9 milionów, o których pani dyrektor mówiła,
osób
zmniejszy się radykalnie, ale to jest...
A w miarę sprawna osoba, ile czasu potrzebuje, żeby wypełnić taki PIT, na przykład 38?
Zadaje ojciec trudne pytania. Jeżeli robimy ręcznie, to oczywiście dłużej, ale mamy aktywne druki, również na stronie internetowej Fundacji Nasza Przyszłość, Fundacji Lux Veritatis, w Radiu Maryja, w Telewizji Trwam, można sobie sięgnąć do takiej aktywnej aplikacji, wtedy wypełnić. I to idzie, jeżeli ktoś jest sprawny, no to idzie to 2-3 minuty. I już jest. Także pamiętam, w ubiegłym roku u nas w fundacji, prawda, bardzo wiele osób przychodziło do nas i po prostu to się robiło prawie automatycznie, więc ktoś, kto jest sprawny, to wypełni szybciej. Także ręcznie myślę, że też można sobie w ciągu kilku minut poradzić i na pewno...
Nie bójmy się.
Damy radę. Tak. Damy radę, tylko spróbujmy dotrzeć do tych ludzi, albo odwrotnie, spróbujmy odszukać osobę, która nam pomoże i na pewno damy radę.
Zachęcić, nie, żeby kogoś nie wystraszyć, że tu masz ten, ma pani ten druk, proszę go, nie, ja pani pomogę. Są też punkty świetne, prawda, poselskie. Właśnie apel do posłów. Pan poseł Małecki, wiem, że już przesłał nam Sochaczew.
Pierwszy,
tak, ale są też inne, żeby właśnie w tych punktach poselskich to są świetny pomysł, żeby tam też takie komórki uruchomić, prawda? Myślę tu o posłach tych.
To jest okazja aktywnych. Do dobrego kontaktu. Biura poselskie są dla ludzi. I mnie jako posłowi zależy, wiem, że moi koledzy, moje koleżanki podobnie podchodzą do sprawy. Biura poselskie mają żyć. Żyją wtedy, kiedy przychodzą do nich wyborcy, mieszkańcy. To jest jeden z powodów do tego, żeby mieszkańcy do biura poselskiego trafili, żebyśmy mogli porozmawiać nie tylko o podatku 1% na Fundację Nasza Przyszłość, ale żebyśmy mogli porozmawiać o Polsce. I ostatnie zdanie w tym temacie, bo ojciec pytał, ile czasu to zajmuje. I tak większość, zdecydowana większość z nas wypełnia zeznanie, a wypełnienie rubryki dotyczącej fundacji zajmuje około 30 sekund.
Czyli 30 sekund. Tutaj dla naszych telewizorów
w tle widzimy... Ja bym powiedziała 10 sekund, nawet nie 30, bo tylko trzeba wpisać 50091141, to jest tyle. No i oczywiście trzeba ten 1% wyliczyć.
To doliczyłem.
Przepraszam bardzo, to będzie tyle trwało. Tak, także to...
Czyli trzeba chcieć i 30 sekund załatwia
tak jest.
Sprawę. Tutaj dla telewizorów w tle widzimy właśnie plan filmu tego nowego.
Zerwany głos,
tak? Gdzie też są środki.
No właśnie, Fundacja Nasza Przyszłość wspomogła. Tutaj jest młodzież Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej razem z aktorami profesjonalnymi, prawda? W tej chwili nakręca film Zerwany głos. Przepiękny film, przepiękna, myślę, fabuła.
A jeszcze pomyślmy, wiele innych akcji
zostało zrealizowanych. Tak? I wiele innych. Oczywiście, jak mówiliśmy, te środki zostały za ubiegły rok zebrane, przekazane na naprawdę piękne cele, tak jak powiedział pan poseł, jeżeli na stypendia dla studentów, którzy dzięki temu mogą u nas się kształcić i mam nadzieję, że potem idąc w świat, w swoim życiu zawodowym będą przekazywać te wartości.
Nie przyniosą wstydu.
Tak jest. Były też organizowane warsztaty młodzieżowe, gdzie właśnie studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej razem z pracownikami Telewizji Trwami, Radia Maryja, wyjeżdżali do wielu miejsc w Polsce, pokazując, na czym polega manipulacja informacją w telewizji. Myślę, że to jest bardzo ważne. Wczoraj był właśnie kongres u nas w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, oblicza manipulacji i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby uczyć młodych ludzi, jak należy ocenić treści, które są przekazywane przez media. To jest bardzo ważne, żeby wyciągnąć z nich to, co jest ważne, prawdę, a nie ten zniekształcony obraz, którym czasami właśnie media, dziennikarze się posługują. Więc te środki też w tym kierunku idą. Tutaj chyba około 30 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce z takich warsztatów mogło skorzystać.
Tak, no i też inne też jeszcze wsparcia, które też mogą służyć, prawda, innym ludziom. Bo tam też były paczki robione.
No oczywiście jest ten okres świąt Bożego Narodzenia, czy teraz myślę, że będzie święta Wielkiej Nocy, prawda? Tutaj też młodzież z liceum i z gimnazjum prowadzonego przez Fundację Nasza Przyszłość w Szczecinku przygotowała takie właśnie podarunki dla osób i starszych, i dzieci w hospicjach i w innych miejscach, tak żeby z tym darem serca do tych ludzi dotrzeć, do tych osób dotrzeć. to nie tylko były takie zwykłe paczki, gdzie tam jakieś oczywiście drobiazgi świąteczne, ale młodzież przygotowała wtedy własnoręcznie piękne kartki, życzenia, żeby jakoś tak od serca do serca tych ludzi dotrzeć. Więc to też jest takie wychowanie, przekazywanie tego daru innym osobom.
Także jest się o co bić, mówiąc językiem militarnym, panie pośle, i zachęcamy. Niewiele potrzeba, a tutaj liczba robi siłę, prawda? Moc.
Ja bym się zatrzymał przy tych 30 tysiącach młodych ludzi, uczniów szkół średnich, którzy wzięli udział w warsztatach Zrozumieć Media. Ja spojrzałbym na to z punktu widzenia małej miejscowości, mojego rodzinnego Sochaczewa i podobnych miejscowości w całej Polsce. Otóż do Polski lokalnej, tej Polski powiatowej, przyjeżdża dobra uczelnia, przyjeżdża telewizja z nowoczesnym sprzętem, z profesjonalną kadrą i za darmo, podkreślam, bo z punktu widzenia szkoły jest to za darmo. Uczy młodzież bardzo, bardzo istotnych rzeczy z punktu widzenia zawodowego, ale także również rozwoju. I dzięki temu ta młodzież z Polski lokalnej uzyskuje wiedzę, której nie mogłaby zdobyć, bo nie ma takich możliwości w mniejszych ośrodkach. Likwidowana jest ta luka, ta dysproporcja pomiędzy osobami, które wychowują się, uczą się w mniejszych miejscowościach, przy całym szacunku do bardzo dobrych nauczycieli, do profesjonalistów. A jednak większe szanse mają ci, którzy mieszkają w dużych, w metropoliach, bowiem poza zajęciami szkolnymi mogą brać udział, bliżej im jest. Na uczelnie, na wszelkiego rodzaju kursy. Ta oferta jest ubogacona. I Fundacja Nasza Przyszłość z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, przyjeżdżając do mniejszych ośrodków, robi rzecz bardzo istotną. A z punktu widzenia kształtowania elit, od czego zaczynaliśmy nasz program, to jest 30 tysięcy młodych ludzi,
którzy
mają swoje rodziny, mają przyjaciół, mają znajomych, z którymi dzielą się tymi doświadczeniami i mówią o tym, że jak wygląda telewizja od środka, jak wygląda radio od środka, jak wygląda gazeta od środka, jakie zabiegi są stosowane, żeby pewne informacje uwypuklić, jakie zabiegi są stosowane, żeby pewne informacje niewygodne dla pewnych grup schować.
Te ćwiczenia obnażają to, jak media mogą manipulować. Tu jest sekret.
Młodzi dają te warsztaty, dają młodym ludziom broń, taką wyposażenie w oręż do obrony przed manipulacją i dzięki temu mamy kilkadziesiąt tysięcy świadomych,
uświadomionych
młodych Polaków.
No bo panie pośle, panie dyrektor, to jest taka trochę wiedza tajemna. To nie ma to tego w książkach, podręcznika, za bardzo nie znajdziemy. To jest na zasadzie mistrz uczeń przekazywane, jeśli chodzi o ten medialny tutaj arsenał, prawda? Więc to jest techniki medialne, więc tutaj jest bardzo ważna sprawa. Dlaczego? Bo my mówimy, popatrz człowieku, że w jakiejś tam jednej, drugiej stacji informacja jest tak przedstawiana, jakiś człowiek jest tak przedstawiany, po to tylko, żebyś w tym miał obraz taki, jaki oni chcą, nie? Mówiąc potocznie. Więc tutaj jest świetne pole do działania. Ja myślę, że też można się skupić na różnych publikacjach, wydawnictwach na pewno. No tutaj mamy w radiu, słyszymy, konkursy są teraz na konkurs o Polsce, jak przedstawiać naszą ojczyznę, historię, może kiedyś się doczekamy jakiegoś serialu, prawda, nie wiem, takiego rodzinnego czy historycznego, nie, jak będą środki, to i znajdą się też i ludzie, i pomysły, więc jest się o co troszczyć, o ten 1%. Komuś się wydaje, to jest, jak pani dyrektor powiedziała, to jest nic, nie, a tam, ale w całości, w grupie to jest niesamowita siła. Zresztą taka jest siła działania wspólnotowego, jak mówiliśmy, że jeden człowiek, jak coś krzyknie, no to popatrzą się na niego, uśmiechną się, nie? A jak kilkaset tysięcy krzyknie w jednym momencie, to słychać.
Dokładnie.
Czy kilkadziesiąt tysięcy, a kilka milionów, to już w ogóle nie mówię. Więc dalej zachęta jest wielka, wykorzystaj szansę i sam decyduj. Ja myślę, że teraz damy okazję może naszym telewizorom i słuchaczom, żeby zadzwonili, dopytali się, może ktoś nawet zatelefonuje i powie, żebyśmy go przekonali, prawda? Że warto, to go przekonamy, spróbujemy, drodzy Państwo. Korzystamy z tego, że mamy tutaj naszych gości, pan poseł i pani dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis. Zapraszamy. Oto numery telefonów dla Polski Północnej. 657-0011, dla południowej 657-0012, dla zagranicy 56 657 0013, 56 657 0014, kierunkowy tutaj do Polski 48. Jest jeszcze też możliwy kontakt na Skype'ie, kontakt.tv/trwam. Więc zapraszamy, czekamy na telefony, rozmawiamy na temat właśnie wykorzystaj szansę i sam decyduj, przekaż 1% swoich podatków na polską młodzież. Też jeszcze wracając do tego tematu, myślę, że to też nie jest nowość, jeśli chodzi o inne kraje, prawda? To jest też taka metoda, w których innych krajach różnie się stosuje, no, w krajach tych demokratycznych.
Jeżeli chodzi o przekazywanie 1%, no myślę, że oczywiście, że tak. To nie jest tylko jakby tutaj...
Nie jest polski wymysł, tylko tak jest.
Tak jest.
Wiem, że coś takiego na pewno jest we Francji, we Włoszech. Nie wiem, jak w Niemczech, ale to na pewno też jest taka forma, bo tam też nie brakuje różnych... No ale my skupiamy się na Polsce.
Dużą popularnością w samorządach cieszą się tak zwane budżety obywatelskie. Czyli sytuacja, w której Rada Miasta, Rada Gminy wyznacza pewną część budżetu i mieszkańcy w trakcie kadencji sami w głosowaniach decydują, na które dzielnice, na jakie inwestycje, czy na jakieś, na inne potrzeby skierować. To może być zbudowanie boiska, to może być zainstalowanie sygnalizatorów sekundowych na przejściach dla pieszych. Natomiast to się cieszy dużą popularnością. Mieszkańcy sami decydują, na co mają pójść pieniądze, na które tak naprawdę składają się podatkami. I my w tym wypadku mamy taką samą sytuację. To my, naszym podpisem, naszym wypełnieniem deklaracji podatkowej, my decydujemy, jakie wartości są dla nas drogie, co jest dla nas ważne, na co chcemy. Ten kawałek podatku naszego, mały w jednostce, ale jakże duży we wspólnocie, skierować. I ważne, że przekazujemy do instytucji wypróbowanej, do fundacji, która nie będzie uczyła się, co robić z naszymi pieniędzmi. Metodą prób, błędów, jeden rok się nie uda, drugi się uda. No, w końcu się czegoś nauczyłem. Tu są dzieła, które trwają, profesjonalna kadra. No i dla mnie to jest też ważne, duża oszczędność w kosztach, bo gro wydatków jest przeznaczana bezpośrednio już na...
Możemy zapewnić, że to nie jest zjadane po drodze, prawda, że zanim się dojdzie do tego sedna, to już po drodze, jak to nie nazwie, ostatnio pan minister był chyba sportu, tak, i mówił, że niektóre środki zanim dojdą do celu, to po drodze te różne agendy będą sobie obcinać.
W przypadku Fundacji Nasza Przyszłość myślę, że prawie 100%, może promil idzie na obsługę, natomiast 99,9% to są środki, które bezpośrednio idą na cele, na które są przeznaczone.
Także czyli nie ma tego obkrajania po drodze.
Nie ma tych trybów, machiny biurokratycznej, które zmielą pieniądze, nie ma tego
rozbudowanej
kadry zarządzającej zarządów, których uposażenia też
kosztują. Mamy pierwszych sekretarzy w fundacji.
No, zarząd fundacji nie bierze wynagrodzenia, prawda?
Oczywiście.
Wszystkie inne sprawy związane z rozdysponowywaniem 1%, z wszystkie sprawy administracyjne robione są przez wolontariuszy, prawda? Czyli przez osoby, które nie biorą z tego tytułu wynagrodzenia. No myślę, że może także bym powiedziała, w prawie 100% idzie na dokładnie cele, które państwo, o których państwo wiecie, na które te środki są przekazywane przez was.
Mamy telefon, jeżeli się nie mylę, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maria, słuchamy.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Maria Dominika z Warszawy.
Pani Maria.
No, trzeba przekonywać, żeby przekazywać pieniądze na organizację pożytku publicznego, ale ciekawi mnie jedno, czy fundacja odzyskała pieniądze zdobywane przez urzędy skarbowe. Czy wiadomo już, ile zrabowano? Poza tym wiem, że to nie jest jedyna organizacja pożytku publicznego, która została obrabowana, bo ja przekazałam na inną i te pieniądze nie zostały po prostu trzymane w Urzędzie Skarbowym, ale przekazane, ale na zupełnie inną organizację i to bardzo sprytnie. Mianowicie dostałam podziękowanie dopiero w grudniu, ale dostałam od Palotyńskiej Fundacji Misyjnej Salwacji. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś podróba zrobiona przez jakiś resort komunistyczny przynajmniej, ale jednak ja przekazałam na inną organizację. Jeśli jeszcze nie wiadomo, ile tych pieniędzy zrabowano, to czy nie warto się skrzyknąć, sprawdzić, ile i komu zabrano, bo to fundacje są pokrzywdzone.
No tak. Czyli pani tak w ten sposób sprawdziła. Dziękujemy pani Mario. Pozdrawiam.
Więc tak, proszę państwa, nie można sprawdzić, ile tych pieniędzy nie zostało nam przekazanych albo jak pani powiedziała, poszły na rzecz innych organizacji. Wiemy oczywiście, że przez kilka miesięcy, pierwsze dwa miesiące na pewno, fundacja miała ogromne problemy w ubiegłym roku, żeby te środki otrzymywać. I tak jakby my jeszcze nawet w maju urzędy skarbowe, chociażby Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów, bo to pamiętam akurat ten urząd, bo jestem z Warszawy, więc też wzywała podatników do tego, żeby korygowali swoją deklarację, ponieważ twierdziła, że Fundacja Nasza Przyszłość nie jest uprawniona do tego 1%. Wiemy również, że niektóre osoby, które przekazały nam środki, te środki nie trafiły do nas, rzeczywiście. Bo jest tak, jeżeli państwo w swoim PIT-ie zakreślicie taki kwadracik, żeby poinformować fundację, kto był darczyńcą, tak, to wtedy można sprawdzić, czy te środki do nas doszły, czy nie. Ale wiele osób też tego kwadracika nie zakreśla i w związku z tym mamy kwotę, ale nie wiemy od kogo. Są te przypadki, że rzeczywiście tutaj pani jedna, druga, czwarta osoba, można do nas przedzwonić i sprawdzić. Prawda? Mamy wykaz osób i sprawdzamy, czy doszło, czy nie. I wiemy, że nie doszło. Są napisane pisma do Urzędu Skarbowego z prośbą o wyjaśnienie, ale wyjaśnienia nie mamy. Nie wiem, czy Urząd Skarbowy jest... No mówią, nie przekazaliśmy i już nie przekażemy, bo termin minął. Także rzeczywiście takie przypadki są, ale myślę, że po zmianie rządu w ten rok będzie rokiem, bardzo bym powiedziała, uczciwym, przejrzystym i jakby ta sytuacja nie będzie miała miejsca. Musimy ufać, że tak nie będzie.
Ale skali się możemy domyślać mniej więcej? Jaka to może być skala?
Trudno mi powiedzieć. Myślę, że te pierwsze dwa miesiące były znaczące dla nas i myślę, że to była bardzo duża skala, kiedy te środki nie zostały nam przekazane. Natomiast chcę powiedzieć, ani podatnik tak naprawdę, ani organizacja pożytku publicznego, która otrzymuje środki, tak naprawdę nie ma możliwości sprawdzenia, czy wszystkie środki zostały jej przekazane, czy nie. To jest po prostu zasada, że powinniśmy mieć zaufanie do państwa, zaufanie do urzędników. No i czasami to zaufanie jest nadużywane, ale to nie oznacza, proszę państwa, że mamy zrezygnować i nie przekazywać tego 1%.
Zniechęcić się, prawda?
I się zniechęcić. Musimy to robić, prawda? Bo nawet jeśli jakiś tam procent z tych środków, no trudno, nie trafi do nas, no niedobrze tylko jak trafi do kogoś innego, prawda? Bo nie wiadomo, czy to jest cel, na który żeśmy te pieniążki chcieli przekazać. No, ale myślę, że nie zniechęcajmy się i przekazujmy ten 1%.
I ten kwadracik jest ważny. Zaznaczajmy ten kwadracik, wtedy informacja będzie
przesłana. Według mnie tak.
Przesłana.
Niektóre osoby się obawiają, bo może nie chciałyby być ujawniane, że ten procent przekazują tej organizacji, ale no wówczas nie mamy w ogóle już możliwości sprawdzenia, czy środki do nas doszły, czy też nie.
Dziękujemy. Mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Radio Maryja, Telewizja.
Dziękuję serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witam Ojca Dyrektora.
Właśnie dziękuję bardzo za ten program Ojcu i Państwu. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor, że Pani zechciała przyjechać i Pan Poseł właśnie zaraz Sochaczewa, no kawał drogi, a może nie Sochaczewa dzisiaj. Także mimo bardzo dziękuję Panie Pośle za to i wszystkim posłom i senatorom, ale także tym, którzy w tych biurach pomagają nam. W zeszłym roku było prawie 100 biur. No w tym roku nie ma jeszcze, ale może będą jeszcze. Zobaczymy, może, bo to jest styczeń. Z tym, że styczeń jest bardzo ważny. Pani dyrektor mi mówi, ja się na tym nie znam. Dziękuję, że pani tak nas tu pilnuje i to tak organizuje. Tak, no to jest ten jakieś tam podatki ryczałtowe, czy coś takiego jest ten styczeń. Tak, że warto by, żeby jeszcze, bo jeszcze nie wszyscy na pewno odpisali ten 1%, a szkoda, bo to jest na dobry cel. Niektórzy myślą, ja dostałem taki list też, taki no, zaczynał się bardzo pobożnie, a później tyle tam wyzwisk różnych i takich obraźliwy, że my księża, co wyprawiamy i tak dalej, tylko pieniądze i tak dalej. Otóż my te pieniądze nie dla siebie. te pieniądze nie dla siebie, my z tego nic nie mamy. Chcemy dla naszych, dla dzieci i młodzieży, bo myślimy o Polsce. Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie. Dużo można zrobić, a młodzież jest bardzo idealistyczna. Młodzież naprawdę ma dużo zapału. Wczoraj na przykład obserwowałem, jak robią wywiady z prelegentami, z ludźmi na tym sympozjum z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim. No pięknie to robili, jak oni się dobijali, żeby można było to zrobić. Tak. No i pięknie robią. Patrzyłem już na tą studencką młodzieżową telewizję internetową, na ten sprzęt piękny, pięknie. Jak oni do tego podchodzą. Ja mówię, Boże, jeżeli oni teraz na pierwszym, na drugim roku takie rzeczy robią, studiów, to co będzie, jak oni studia skończą? A później, bo to wszystko, technika się rozwija, przychodzą nowe wynalazki. Ważne jest, żeby tego człowieka już ukierunkować. Już mu dać jakieś, powiedziałbym, no jakieś podstawy. To on, jak będzie dalej myślący i idealistyczny, będzie w prawdzie wychowany, ile on zrobi dobra w Polsce i w świecie. My nawet nie wiemy, gdzie to dobro zaowocuje. Tak jest. No, ileż mamy wybitnych ludzi w Polsce. I warto zastanawiać się, jak to się zaczynało. To zaczynało się w domu. To zaczynało się w szkole, na uczelni, w organizacjach. Wśród ludzi, w środowisku, które to pomogło tym ludziom. Dlatego mówię, jestem całym sercem za tym, żeby wspierać, pomagać. Patrzę, ile oni dobrego robią. No są też tacy ludzie, no, że jak go nie popchniesz, to nie pójdzie, czy no różnie, ale to trzeba im no, po prostu dawać szansę, żeby się pozbywali kompleksów, żeby rozwijali w sobie dobro. Chcemy teraz na przykład robić taki festiwal, ale musimy przedtem mieć tak zwane demo. Muzyka, śpiewy, tańce, wszystko folklorystyczne. Od dzieci do studentów. Dziękuję Panu Bogu, że ojciec przyszedł do radia, ojciec Grzegorz Woś i bardzo ofiarnie już do tego podchodzi. I tym się zajmuje, tak. Ojciec Marcin Krupa organizuje te wszystkie z innymi oczywiście, ale on jest szefem tych wszystkich warsztatów. Przeszło dużo ponad 30 tysięcy młodzieży przez te warsztaty. Kochani, chociaż troszeczkę rozświetlić w głowach, chociaż ziarenko tam wrzucić dobre, to ono może wykiełkuje, wyrośnie. Ja patrzę, zobaczmy, jaka była droga świętego Jana Pawła II. On był w biedzie takiej materialnej, w trudnych warunkach, nawet wojna później i tak dalej. Zobaczmy, jak wielki człowiek to wyrósł, jak Polskę wyniósł, ilu takich ludzi jest. Mamy wspaniałych ludzi, fantastycznych Polaków. Wczoraj na kongresie był profesor ze Szkocji i opowiada mi, zobaczyłem go w piątek na mszy świętej w radiu, przyszedł do radia, klepczał, modlił się, później dowiaduje się profesor tam, ile on dobrego tam robi i tu w Polsce, prawda, a takich mamy wielu, mamy no, tyle dobrego robią Polacy w świecie, trzeba to też zobaczyć. No i teraz prostować ludzi po tej komunie, po tym wszystkim, po tym zakłamaniu. Trzeba to wyprostować, trzeba bardzo wielu ludzi. Państwo mówicie, że w tych urzędach, mamy nadzieję, pani dyrektor mówi, że teraz w tych urzędach będzie lepiej po zmianie rządu. No, Boże, to, że rząd zmieniony, ale tam cały aparat został. Prawda? Halo?
Tak, oczywiście.
Nie wiem, czy słychać mnie.
Słyszymy, ojcze dyrektorze, cały czas.
Dobrze, przepraszam. Właśnie cały aparat tam został. proszę popatrzeć, opowiadał wczoraj pan minister, prawda? Albo inni opowiadają, jaki bałagan w tych ministerstwach został, jakie pomieszanie wszystko. Minister Szyszko mówił, że miał ponad 500 ileś dokumentów, ustaw, które nie poszły dalej. Miały być zrobione, zostały. Opowiadają ci ludzie, jak im blokują urzędnicy pewne sprawy. I do niedawna jeszcze nie mogli ich zwolnić, zmienić tych urzędników. Ta służba cywilna, zresztą pan poseł lepiej by tu wytłumaczył. Także, żebyśmy Polskę odnowili, to trzeba zmienić człowieka. A to zaczynać od dzieci i od młodzieży. I my chcemy to robić. Ja się cieszę, tu mi wczoraj ktoś, jeden ze słuchaczy, ja go tak krótko załatwiłem, mówię, proszę pana, niech pan nie zawraca głowy, mówię, tak krawiec krajek materii staje, nie można coś, a on mi tu ma, chciał rozmawiać ze mną długo, bo w telewizji puszczamy filmy protestanckie. Także i protestanckie puszczamy te filmy. Także, ale nie, żeby protestantyzm tutaj szerzyć, tylko pewne nauki, pewne jest przesłanie. Te filmy amerykańskie, one są nieraz tak, że aż łzy wyciskają. One są pełne przesłania też ewangelicznego. Tam jest dobro, piękno też. Mogą się zdarzyć jakieś też no, na które się nie zgodzimy, no, ale to mamy rozum, mamy być świadomi.
Powiedzmy sobie szczerze.
Proszę?
Powiedzmy sobie szczerze, że właśnie ta szkoła protestancka ma takie możliwości warsztatowe. Katolicy,
o to chodzi.
Katolicy niestety nie mają takich.
My nie mamy wytwórni filmów katolickich.
Oczywiście.
My nie mamy tego. I my tu, no to właśnie filmy. My przy uczelni, ja się cieszę, że są takie talenty, że zaczynają te filmy robić. Może coś z tej młodzieży wyjdzie. Trzeba rozdmuchiwać. Jak iskierkę zobaczymy gdzieś, trzeba rozdmuchiwać, może będzie ogień z tego. Powstanie. Pomóc w tym. Czeka Polska, czeka świat. I dlatego, ale na to są potrzebne też środki. Niech nikt nie ma takiej zapalenia wyobraźni, że my coś dla siebie, ci księża. No trochę rozumu trzeba mieć. Trzeba mieć trochę widzieć też, co robimy. No i dziękujemy tym, którzy to rozumieją i bardzo prosimy dalej. Bardzo prosimy. Możemy zrobić wiele dobra. Nie zmarnować tych szans. Jest tyle jeszcze ludzi, którzy na nic nie dają. Oczywiście i Caritas jest potrzebny i inne ośrodki. Ja dzisiaj słyszałem na przykład na Trędowatych. Wspaniali ludzie to robią. Dużo dobra się robi w Polsce. Tylko wybrać to dobro i nie dawać na zło. Ja nie będę pokazywał. Bo są i złe organizacje, które oszukują ludzi. Wczoraj dużo powiedział pan premier Jarosław Kaczyński. To sobie przemyśleć. Jedno, drugie zdanie on tam powiedział, a to trzeba sobie uważać. Tak. Także no tyle. Proszę ojca, dzięki serdeczne. Chcemy robić jak najwięcej. Kochani, już tyle dobra jest zrobione. Radio istnieje, telewizja. Ona może być lepsza, ale tu potrzeba ludzi i pieniędzy, bo to kosztuje strasznie. Sprzęt, wszystko. W świątynię budujemy, ale mamy plany następne, pani dyrektor wie, prawda?
Tak.
Ta pamięć i tożsamość nie tylko, prawda? Tak. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże. Dziękuję pani dyrektor z całego serca, że pani tyle poświęca się, tyle wnosi. I panu posłowi, a na ręce pana posła, wszystkim posłom. I nie dajcie się żadnym kotom, ani kotom, żadnym. To szkoda gadać, to są, jak ksiądz biskup powiedział, w Polsce istnieje piąta kolumna. Tak, wczoraj było to. To trzeba to widzieć, że jest to piąta kolumna, która rozbija. I ona jest też, i to idzie od wewnątrz i od zewnątrz. Ten atak na Polskę. I wszyscy Polacy niech się mobilizujmy się w modlitwie i w czynie do dobra. Z Bogiem.
Dziękuję bardzo, z panem Bogiem. Pozdrawiamy ojca dyrektora Radia Maryja. Kilka słów do... No, zgadzamy się, podpisujemy się, jak to mówili, obiema rękami, tak?
Z ze wszystkim się zgadzamy, tak jak powiedziałam, i to jest bardzo ważne, żebyśmy no, nie marnowali tej szansy, I tak jak ojciec powiedział, jest wiele organizacji. My nie mówimy, że nie dajcie na jakąś organizację, dajcie nam, chociaż patrzcie, jakie cele i jak to jest realizowane, ale mówimy, że jest jeszcze bardzo duża rzesza osób, prawda, które dysponują ogromnymi środkami z tego 1%, które są nigdzie nie przekazywane. I prosimy, przekażcie ten 1% na Fundację Nasza Przyszłość. Właśnie ten PIT-28, o tym mówiłam ojcu dyrektorowi, to, że zamykamy rozliczenie tego podatku ryczałtowego do końca stycznia i w ubiegłym roku prawie 8 milionów złotych, to jest 1% tylko, 8 milionów złotych nie było nikomu zadeklarowane. Czyli prosimy tych wszystkich z Państwa, którzy rozliczacie się za pomocą deklaracji PIT-28, wskażcie w tej deklaracji również organizację pożytku publicznego, jaką jest Fundacja Nasza Przyszłość i wypełnijcie te 30 sekund, 5091141, 1% i ten x-ik, żebyśmy może sprawdzili, jeżeli Państwo będziecie oczywiście chcieli, że te środki do nas na konto wpłynęły.
30 sekund to jest najkrótsza reklama, jaka chyba jest taka, może być. Czyli panie pośle, pierwsza rzecz, uaktywnijmy się. Jeżeli się uaktywnimy, to wykorzystajmy, wybierzmy dobrze. Jak wybierzemy dobrze na przykład Fundację Nasza Przyszłość, no to dalej te 30 sekund poświęćmy i coś będzie.
Jeżeli wypełnimy do końca stycznia, to łatwiej nam będzie już ten podstawowy podatek do końca kwietnia. Wtedy już tylko powtórzymy na innym druku.
I na przykład jak ktoś mieszka w Sochaczewie, a ma chęć, a ma trudności, boi się, nie wie, jak to się wypełnia, idzie sobie delikatnie, bo jest ślisko, do biura pana posła
przy ulicy
Narutowicza 1A na przykład.
Tak? Poniedziałek, wtorek, środa, biuro czynne. Zresztą jest podany telefon.
Telefon nie umawia się wcześniej.
Mówić też w innych godzinach, jak komuś pasuje.
To kosztuje tyle 15 minut.
No zresztą musi w ubiegłym roku dojeżdżaliśmy też do osób, które nie mogły dotrzeć do biura po to, żeby pomóc z wypełnieniem. Ja bym jeszcze jednym zdaniem odniósł się. Ojciec poruszył temat tych pieniędzy, które w ubiegłym roku zostały stracone. To jest trudno oszacować, bowiem zastanawiamy się, ile osób wypełniło, te pieniądze mogły nie trafić, ale ilu podatników odeszło z kwitkiem od okienka w Urzędzie Skarbowym, bowiem z bólem musiało wykreślić i zaparafować po to, żeby drugi raz nie stać. Ktoś odstał godzinę w Urzędzie Skarbowym, no nie oszukujmy się, to nie dzieje się od razu, zwłaszcza jeżeli wyczekamy do ostatnich dni, trzeba trochę czasu poświęcić i wtedy, kiedy już przychodzi nasza kolej, okazuje się, że rok temu ten numer nie wchodził w system i do wyboru albo podatnik zabiera druk, idzie do domu, poprawia, jeszcze raz sprawdza i znowu poświęca czas, nieraz dzień wolny po to, żeby iść do Urzędu Skarbowego, czy wykreśla. I to jest wielkie zaniedbanie ekipy, która odpowiadała za rozliczenie podatków rok temu. Mam nadzieję.
Niechęć urzędnicza tak zwana.
No, to jest tak, że to nie tylko większość parlamentarna, to nie tylko ministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu odpowiadali za to, co działo się w Polsce przez 8 lat, w latach 2007-2015. Ci ludzie dobrali sobie współpracowników. Począwszy od stanowisk wysokich w ministerstwach, poprzez wszelkiego rodzaju urzędy, agencje, instytucje.
Panie pośle, ktoś czeka, mam informację, więc prosimy bardzo. Radio Maria, Telewizja Trwam, słuchamy, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuje Łukasz z Radomia.
Witamy.
Witam serdecznie ojca, witam panią dyrektor i pana posła. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem dodzwonić się do tej audycji. Na wstępie jako młody człowiek, również student, ale student warszawskiej uczelni Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pragnę serdecznie podziękować władzom fundacji za tą statutową działalność na rzecz proklamowania, promocji kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży. Sam jeszcze niedawno byłem uczniem liceum, szkoły podstawowej, gimnazjum i wiem, jak wielki deficyt jest tej proklamacji, tej kultury polskiej wśród dzieci i młodzieży. Chciałbym serdecznie jako młody człowiek zachęcić wszystkich tych niezdecydowanych, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo mogą oddać ten 1% podatku, aby właśnie uczynili ten pierwszy krok ku naprawy tej sytuacji, która jest właśnie wśród dzieci i młodzieży i przekazali ten 1% podatku na rzecz Fundacji nasza przyszłość. I taka jeszcze jedna cenna uwaga. Ja sam w tamtym roku w Biurze Przyjaciół Radia Maryja w Radomiu pomagałem osobom, głównie osobom starszym, rozliczyć ten podatek i przekazać 1% na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość. Szanowni Państwo, nie tylko emerytury z ZUS-u i z KRUS-u można z nich przekazać 1% podatku, ale również z innych zakładów emerytalnych, w tym na przykład z Wojskowego Biura Emerytalnego, czy z Zakładu Emerytalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czy również z Zakładu Emerytalnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Ci emeryci również są słuchaczami Radia Maryja, a w tamtym roku miałem telefony od osób z zapytaniem, czy również oni mogą ten 1% podatku przekazać. Więc odpowiadam, zarówno to pewnie potwierdzi pani dyrektor, również i z tych emerytur możecie państwo przekazać 1% podatku. Są to zazwyczaj troszeczkę wyższe emerytury niż te, które otrzymujecie państwo z ZUS-u czy z KRUS-u, a ten 1% podatku naprawdę będzie pożytkowany uczciwie i w dobrym celu. Podkreślam, jestem młodym człowiekiem, sam nie korzystam z pomocy fundacji, ale znam wielu studentów, którzy nie radzą sobie finansowo. Jest to ogromna, ogromna praca i moja ogromna wdzięczność, że pomagacie państwo tym studentom, bowiem jak cenna jest pomoc studentowi, który chce się uczyć, a niestety nie może z powodu barier finansowych. Zapraszam serdecznie mieszkańców Radomia, to moje rodzinne miasto, do tego, aby już od lutego zgłaszali się do biura Przyjaciół Radia Maryja w Radomiu przy ulicy Grodzkiej 10. W każdą sobotę będzie to biuro czynne. Od godziny 10 do godziny 13 będzie pełniony dyżur i tam będziecie mogli państwo uzyskać tą pomoc przy rozliczaniu tych PIT-ów, PIT-u 37. Jeżeli oczywiście zechcecie państwo przyjść, liczymy na to serdecznie. Podkreślam, w sobotę od lutego, każda sobota, ulica Grodzka 10, to jest przy Radomskiej Farze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Dziękujemy do bardzo, panie Łukaszu. Rzeczywiście tu potwierdzamy, jest pan młodym człowiekiem, bo znamy się. I cóż, wiem, że pan chciał być studentem w wyższej szkole, ale ze względu na rodziców jest pan w Warszawie, prawda?
Tak, więc zgadza się. No jest jednak ta odległość, a jestem jedynakiem i no, odwiedzam często Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Zazdroszczę często tym studentom, bo naprawdę jest to wspaniała uczelnia, kształcąca właśnie tą przyszłą kadrę, mam nadzieję przyszłą kadrę telewizyjną. No polityczną. Ja studiuję na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, również dobra uczelnia, też sobie chwalę, no ale na pewno nie jest to samo, co w Toruniu.
Ale pozdrawiamy gorąco, wszystkiego dobrego, dziękujemy panu Łukaszowi, drodzy państwo. I cóż.
Tak, i potwierdzam, że oczywiście emerytura i renta z jakiegokolwiek zakładu ubezpieczeń, czy to będą wojskowe, czy to będą właśnie rolnicze, czy nie. I wszystkie osoby, które otrzymują jakikolwiek dochód, czy to będzie emerytura, czy renta, czy wynagrodzenie z pracy, prawda, czy działalność gospodarcza, czy z najmu, wszyscy, którzy muszą złożyć PIT, prawda, te osoby mogą przekazać ten 1% podatku. 1% podatku. Wszystkim.
Każdy rozliczający się może.
Tak, tylko właśnie musimy dotrzeć do tych emerytów i rencistów, bo tak jak powiedziałam, że te osoby nie muszą wiedzieć o tym, że one też mogą przekazać 1%, bo one nie muszą się same rozliczać. Robi to za nich Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jaki by on by nie był, prawda? Ale oczywiście te osoby mają takie uprawnienie, mają taką możliwość i trzeba tylko do nich dotrzeć i im w tym pomóc.
Było takie prawo, żeby się na przykład dało napisać taką kartkę do ZUS, nie? Proszę, przekazuję, ale to nie, no musi być...
No właśnie, tak jak pan poseł powiedział, niestety nie, chociaż pamiętam, że były takie plany, żeby właśnie można było raz przekazać taką informację, prawda? Albo wypełnić raz taki PIT i
tak, o narządach na przykład jest, nie?
No właśnie, ale to jakoś no, pewnie z różnych względów.
Dlatego, że fundacje są różne,
tak, z różnych względów się nie udało, a szkoda, bo to jednak jest trudność głównie dla starszych osób.
No właśnie, więc może w tym roku myślmy szczególnie o starszych, o emerytach, rencistach i pomagajmy w ten sposób. Jeszcze jeden telefon, bardzo prosimy, słuchamy.
Halo.
Proszę
bardzo.
Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam wszystkich tam uczestników rozdyskusji. Chciałem powiedzieć swoje zdanie. Ja mimo, że jestem rencistą, nie skończyłem matury, to jednak wysłałem już dwa takie w zeszłym roku na te 1%. Do tego też płacę co miesiąc na tą telewizję Trwam. I taka mała uwaga do księdza Ryzyka, który jest wielkim moim idolem. Bardzo go cenię za wszystko, co robi. Ale ma tyle czasu na to, żeby coś powiedzieć, to mógłby w tym krótkim programie dać się innym powiedzieć słuchaczu. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękuję, panie Leszku. Tylko mamy też taką zasadę u nas, że przekazujemy informacje ważne. Jeżeli coś jest bardzo ważnego, to nieważne jak długo, ale trzeba to przekazać, bo taka jest zasada. Bo można też długo, a o byle czym, a można krótko, a na ważne tematy. A na pewno, jeżeli ojciec dyrektor się zwraca do nas, to w ważnych sprawach, a nie mówi o pogodzie, czy nie mówi o piosence radzieckiej, prawda, o konkursie jakimś tam i tak dalej. Ale dziękuję panu Leszkowi za wsparcie, bo to jest właśnie głos konkretny.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy i myślę, że między innymi i dlatego ta nasza telewizja jest taka inna od innych telewizji pozostałych.
Tworzona
na gorąco, ale również to, że dajemy możliwość wypowiedzenia się każdemu bez przerywania. Tak? Jeżeli ktoś ma dłuższą wypowiedź, to może się wypowiadać dłużej, jeżeli krócej, to krócej. I myślę, że to nas różni właśnie od innych mediów.
Ja czasem przerywam i obrywam potem.
Bardzo serdecznie dziękujemy, że pan również nas wspiera i docenia to, co robimy. Bardzo dziękujemy serdecznie i mam nadzieję, że w tym roku również przekaże pan nam ten 1% podatku. Dziękujemy.
Panie Leszku, pozdrawiamy gorąco.
To jest oba telefony i pana Łukasza z Radomia i pana Leszka z Warszawy. Panowie potwierdzają to, że w Polsce jest bardzo wielu ludzi dobrej woli, którzy nie tylko sami przekazują ten 1%, ale organizują ludzi wokół siebie. I to jest czas, który poświęcacie państwo w biurach Radia Maryja, też wolontariusze w biurach poselskich, lub bez jakiegoś zorganizowania poprzez biura, ale odwiedzając sąsiadów. To jest też bardzo, bardzo duży wkład, większy nawet niż ten grosz, który jest przekazywany, ale bez państwa na pewno te dzieła nie mogłyby powstawać.
Podsumowując, ja myślę, że teraz jeszcze zobaczymy tą pierwszą planszę, która dzisiaj była pokazana przez panią dyrektor. Zobaczmy ten okrągły serek i apel na koniec, zróbmy wszystko, żeby w przyszłym roku, za rok, o tej porze, w czasie takiej audycji, ten właśnie kolor zielony prawie, że całe ten kółeczko zasłonił, więc tą tarczę widzimy, za chwilę zobaczymy, bo popatrzmy raz jeszcze, ta zielona część to jest ta, która jest wykorzystana, to są ludzie, którzy z tej szansy skorzystali, a ta część pomarańczowa, czerwona, to są ci, którzy jeszcze czekają, nie wiadomo dlaczego, może nie mają czasu, może są troszkę zniechęceni, a może są jakoś uśpieni, w każdym razie chcemy o tym mówić, bo to jest. I oczywiście jest wskazanie bezpośrednie, bo o tym mówimy, Fundacja Nasza Przyszłość wykorzysta dobrze te środki i będą owoce jeszcze większe. Natomiast nasza aktywność niech się
konkretnie
obudzi.
Widzimy 9 400 000 osób.
Popatrzmy, to jest, są 9 dużych miast, prawda, potężnych miast.
Które mogą odpisać, a jeszcze tego nie robiły. To jest prawie 9,5 miliona ludzi, których
są Węgry,
zaktywizować. Pośle,
całe Węgry, które musimy zaktywizować w tym temacie.
I dlatego to jest takie ważne, że żeby te osoby, które przekazały nam w ubiegłym roku ten 1%, dotarły chociaż do jednej osoby jeszcze, która tego w ubiegłym roku nie zrobiła, która znajduje się w tej grupie 9,4 miliona osób i jakoś przekonała, żeby ta aktywność w tym roku była z korzyścią na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość.
Będzie
oczywiście
piękna akcja. Dziękuję bardzo pani Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis za obecność i zapraszamy o 21:30 ponownie do Radia Maria.
Dziękujemy.
Dziękujemy pan poseł Maciej Małecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także członek licznych komisji. Komisja Finansowa, z tego co wiem.
Tak? Nie. To akurat poseł Jaworski jest szefem Komisji Finansowej. Ja pracuję w Komisji Skarbu do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Cyfryzacji, Innowacji i Nowoczesnych Technologii.
No to też na czasie. No i w temacie naszej audycji. I dziękujemy za wszystkie telefony naszym telewidzom i słuchaczom. Zapraszamy o 21:30 w Radiu Maryja.